Uniwersalia i krew na rękach rozumu, spór o sens w Polsce. Artykuł analizuje spór o uniwersalia, czyli istnienie ogólnych pojęć, takich jak dobro i sprawiedliwość, ukazując jego fundamentalne znaczenie dla porządku społecznego, prawa i emocji. Autor śledzi ewolucję tego sporu od średniowiecznych rozważań Anselma z Canterbury, przez Kartezjusza i Kanta, aż po współczesne koncepcje Nietzschego i Wittgensteina. Teza artykułu głosi, że sposób, w jaki rozumiemy pojęcia, ma bezpośredni wpływ na politykę, edukację i prawo, a także na naszą zdolność do rozpoznawania i reagowania na manipulacje. Przez pryzmat historycznych debat filozoficznych, tekst proponuje konkretne narzędzia i zasady, które mogą pomóc w oczyszczeniu współczesnej debaty publicznej z chaosu semantycznego i erystyki, a tym samym wzmocnić intelektualną odporność społeczeństwa i uczynić dyskusję bardziej konstruktywną. Artykuł stawia pytanie o odpowiedzialność za słowa i ich konsekwencje w świecie, gdzie granice między prawdą a interpretacją stają się coraz bardziej zatarte. Istnieją spory, które nigdy nie wygasają, ponieważ dotykają pytań fundamentalnych, od których zależy budżet naszych emocji, architektura prawa i cały porządek życia. Debata o uniwersaliach, czyli o tym, czy ogólne pojęcia, takie jak dobro czy sprawiedliwość, istnieją naprawdę, czy są tylko zręcznymi etykietami, nie jest akademickim kurzem. To jednocześnie latarnia morska i syrena alarmowa. Jeżeli to, co ogólne, istnieje realnie, rozum zyskuje prawo do dyktowania warunków światu. Jeżeli zaś jest tylko w mowie, władza przechodzi w ręce doświadczenia, faktu, pomiaru i rachunku zysków i strat. Pośrodku tego starcia stoi człowiek nowoczesny, który pragnie pewności i wolności, świętości i swobody, najlepiej wszystko naraz, natychmiast, z darmową dostawą do paczkomatu. Nie zaczniemy jednak od współczesnych supermarketów z ideami. Cofnijmy się do średniowiecza, bo to tam ulepiono formy, w które po dziś dzień wlewamy nasze treści. Święty Anselm z Canterbury podjął się próby najśmielszej z możliwych. Daj mi, bym zrozumiał, że jesteś, jak w to wierzymy. Pisał w pracy pod tytułem Proslogion, konstruując dowód ontologiczny, czyli próbę wydedukowania istnienia Boga z samego pojęcia doskonałości. To była prawdziwa metafizyczna akrobacja. Skoro byt najdoskonalszy z definicji musi zawierać w sobie istnienie, to odmawiając mu go, popadamy w logiczną sprzeczność. Albo więc Bóg jest, albo logika zawodzi. Anselm postawił na logikę po stronie wiary, budując most, którego przez stulecia nie zdołano całkowicie spalić. I tu właśnie zapada pierwsza decyzja, którą w polskim życiu publicznym celowo się rozmywa, czy pojęcia mają realną moc sprawczą. W szkołach uczymy się definicji, w mediach żonglujemy narracjami, a w prawie uwielbiamy klauzule generalne. Jeśli te definicje nie mają żadnego związku z bytem, polityka staje się teatrem nazw, a państwo przekształca się w redakcję słownika, gdzie urzędnik arbitralnie decyduje, jak brzmi rzeczywistość. Jeśli jednak pojęcia mają realny ciężar, to reforma instytucji nie jest zmianą logo na papierze firmowym. Staje się chirurgią pojęć z ryzykiem utraty krwi i tożsamości. Gdy Kartezjusz, wychodząc z metodycznego zwątpienia, ogłosił swoje słynne „Myślę, więc jestem”, uwikłał nas w drugą wielką pokusę. Totalny racjonalizm. Rozum stał się suwerenem, władcą jasności i wyrazistości, a prawda zyskała geometrię. By uśmierzyć lęk przed złym demonem, Kartezjusz wykonał gest niemal polityczny, powołując metafizycznego gwaranta, Boga, który jako ubezpieczyciel poznania miał zapewnić jego wiarygodność. Ten pęd ku porządkowi podchwycił Spinoza, budując z niego monistyczną katedrę, gdzie Bóg i natura to jedna substancja, a wolność jest tylko imieniem zrozumianej konieczności. Z kolei Leibniz wprowadził zasadę racji dostatecznej i swoje monady, precyzyjne zegary, które nie oddziałują na siebie, lecz współgrają w ramach przedustawnej harmonii. Czy to wciąż filozofia, czy już inżynieria metafizyczna? Jedno i drugie. Empiryści powiedzą krótko, hamulec. John Locke unieważnił idee wrodzone, każąc światu przejść przez wąską bramę doświadczenia, a następnie trafić na taśmę produkcyjną refleksji. Thomas Hobbes przybije tę tezę politycznym młotem. W stanie natury życie człowieka jest wszak samotne, biedne, zwierzęce i krótkie, więc tylko suwerenna siła może zakończyć wojnę wszystkich ze wszystkimi. Wulgarna wersja tej diagnozy do dziś ma się w Polsce świetnie, nie ma sprawiedliwości bez policyjnej pałki. Wersja subtelniejsza przypomina, że bez reguł języka nie ma mowy o regułach życia. Nawet ci, którzy krzyczą o sile, muszą to zrobić za pomocą zdania, a każde zdanie podlega gramatyce. Hobbes intuicyjnie rozumiał, że nominalizm, doktryna, wedle której powszechniki są tylko nazwami, ma potężne konsekwencje polityczne. Władza zyskuje prawo do definiowania porządku, bo tylko tak można poskromić chaos wielości. To nie jest wizja optymistyczna, to wizja trzeźwa. Immanuel Kant w książce pod tytułem Krytyka czystego rozumu dokonuje zasadniczego zwrotu, pytając nie o to, jaka jest rzecz sama w sobie, lecz jakie są warunki możliwości ludzkiego poznania. Wykazuje on, że przestrzeń i czas nie są właściwościami rzeczy, lecz wbudowanymi w podmiot formami oglądu. Kategorie rozumu nie odkrywają obiektywnej rzeczywistości, lecz porządkują doświadczenie, czyniąc je w ogóle możliwym. Kant nie występuje w roli mediatora między racjonalizmem a empiryzmem, lecz wyznacza granice poznania. Jego rozróżnienia pozostają aktualne. Poznajemy fenomeny, czyli to, co się jawi, a nie noumeny. Nieuchwytne rzeczy same w sobie. Ponadto w ramach rozumu teoretycznego dowód ontologiczny nie znajduje uzasadnienia. Jednak w porządku rozumu praktycznego Bóg powraca jako postulat. Kant dokonuje tym samym podwójnej detronizacji. Najpierw roszczeń rozumu, a następnie ludzkiej pychy. To Hegel przykuje krytykę w wielki projekt dziejowy. Rzeczywistość okaże się rozumna. Bowiem rozum, jako duch, nie jest statycznym bytem, lecz procesem rozwijającym się w czasie, poprzez konflikty i w instytucjach. Państwo zyskuje twarz osoby, a społeczeństwo obywatelskie to nie archipelag samotników, lecz gęsta tkanka wzajemnego uznania, gdzie ja jest funkcją my. Kto marzy o wolności bez instytucji, myli się co do jej natury. Stąd już prosta droga do Marksa, u którego dialektyka zejdzie do ekonomii. Baza zdeterminuje nadbudowę, a alienacja wyjaśni zarówno smutek fabryk, jak i pęd do rewolucji. Równolegle utylitaryści przedstawiają świecki rachunek moralny. Maksymalizować szczęście, minimalizować krzywdę. Gdy trzeba wyznaczyć granice, sięgają po zasadę niekrzywdzenia Milla. Stanowi ona, że wolno zmusić człowieka tylko wtedy, gdy jego działanie szkodzi innym, przy czym Mill dodaje, że zawinione bywa także zaniechanie. Choć tu prawo musi działać ostrożnie. Czy taki instrument przyda się w Polsce? Owszem. W systemie, w którym władza kocha paternalizm, zasada Milla działa jak bezcenny bezpiecznik publicznego sumienia. Przychodzi czas na bluźnierstwo, które bywa lekarstwem. Nietzsche wywiesza nad miastem słynne ogłoszenie. Bóg umarł, Bóg nie żyje, myśmy go zabili. Nie jest to jednak manifest teologiczny, lecz sejsmograf rejestrujący pęknięcie w samej architekturze sensu. Gdy pęka fundament, znika też gwarancja wartości, a na placu boju pozostaje tylko wola mocy i władza interpretacji. Z jednej strony otwiera się epoka odwagi, z drugiej przepaść nihilizmu. Wtedy właśnie zaczyna się nowoczesna choroba, którą dziś diagnozujemy jako toksyczność informacyjną. Wszystko jest narracją, nie ma faktów, są tylko interpretacje. Ten ciąg myślowy z upodobaniem eksploatują zarówno skrajna prawica, jak i skrajna lewica, ponieważ uwalnia on od odpowiedzialności. Wystarczy zgrabna opowieść o spisku, krzywdzie czy dziejowym złu przeciwników. W tym sensie Nietzsche nie jest naszym wrogiem, lecz terapeutą bez znieczulenia. Skoro bowiem sami go zabiliśmy, to sami musimy po sobie posprzątać. Gdy w XX wieku wyczerpały się metafizyczne baterie, filozofia wykonała dwa zwroty ratunkowe. Pierwszy był językowy, Frege, a po nim wczesny Wittgenstein. Kazali nam patrzeć na zdania tak, jak fizyk patrzy na równania. Forma logiczna decyduje o tym, co da się sensownie powiedzieć, więc granice języka stają się granicami świata. O tym, czego ująć nie można, należy milczeć. Przy czym milczenie to nie cenzura, ale higiena sensu, intelektualna dyscyplina chroniąca przed bełkotem. Drugi zwrot był fenomenologiczny. Brentano przywrócił pojęcie intencjonalności, czyli nieustannego ukierunkowania świadomości na coś, a Husserl nauczył nas metodycznego nawiasowania założeń, by opisać to, co się jawi, zanim to ocenimy. Tę laboratoryjną czystość Heidegger i Sartre zaciągnęli prosto na front egzystencji. Człowiek nie jest już czystym, poznającym okiem, lecz Dasein, byciem zaangażowanym, wrzuconym w świat śmiertelnym i przez to radykalnie odpowiedzialnym. Pojednania dokonał dopiero późny Wittgenstein. Znaczenie przestało być mgłą nad zdaniem, a stało się praktyką osadzoną w grach językowych i formach życia. Nie pytaj, co znaczy, pytaj, jak tego używasz. I tu historia zatacza koło. Średniowieczna dysputa, jako ćwiczenie w poprawnym użyciu terminów, znajduje w XX wieku swój drugi, niespodziewany oddech. Na początek szkoła, bo to tam kształtujemy intelektualne nawyki, które później rządzą każdą publiczną debatą. Jeśli edukacja staje się wyłącznie tresurą do testu, w praktyce otrzymujemy jałowy nominalizm, uczymy nazw, a nie istoty rzeczy. Uczeń potrafi wyrecytować definicję wolności, ale nie jest w stanie rozpoznać momentu, gdy ta sama wolność staje się cyniczną przykrywką dla dominacji silniejszego. Antidotum nie wymaga rewolucji programowej, lecz rewolucji metod. Trzeba przywrócić dysputę jako publiczne ćwiczenie, przy czym nie chodzi o erystykę, czyli sztukę wygrywania dla samego wygrywania, lecz o dialektykę jako wspólną drogę dochodzenia do rozstrzygnięcia. Media, publiczne i prywatne, stały się pasem transmisyjnym dla nazw. Nazwa staje się tezą, teza faktem, a fakt narzędziem plemienia. Problem nie leży w symetrii lub jej braku, lecz w fundamentalnym deficycie logiki, który zatruwa całą debatę. W praktyce redakcyjnej trzeba wdrożyć reguły, które dla filozofii są oczywistością. Po pierwsze, rozróżniaj sądy o faktach od sądów wartościujących. Po drugie, podawaj kryterium falsyfikacji. Po trzecie, nie rzucaj słów obciążonych metafizyką bez definicji. Zdrada stanu, nepotyzm, mowa nienawiści czy wolność słowa to nie memy, lecz pojęcia o konkretnym ciężarze gatunkowym. Jeśli redakcje nie są w stanie tego udźwignąć, wprowadźmy do standardu nową rolę, edytora logiki. Prawo i sądy, z samej swej definicji, traktują filozofię śmiertelnie poważnie, tyle że zdążyły już o tym zapomnieć. Każda ustawa jest przecież rytuałem nadawania znaczeń. Gdy tworzymy klauzulę generalną, postępujemy jak umiarkowani realiści. Kiedy jednak mnożymy wyjątki, osuwamy się w nominalizm, gdzie rządzi już nie reguła, lecz kazuistyczny opis pojedynczych przypadków. Polskie prawo tonie w gąszczu wyjątków. Ten legislacyjny gąszcz daje władzom administracyjnym gigantyczną swobodę interpretacji, co niszczy zaufanie obywateli. Prawnik nie jest tłumaczem kaprysów władzy, lecz tłumaczem sensu ogólnego na konkretny przypadek. Jeszcze przed Nietzschem to Schopenhauer nauczył nas słuchać woli, a jego dzieło pod tytułem Świat jako wola i przedstawienie brzmiało jak ostateczny wyrok. Kierkegaard poszedł jednak o krok dalej. Zdetronizował system na rzecz osoby. Jego teza, że prawda jest subiektywnością, oznacza, że prawda musi stać się własnością egzystencji. Tu rodzi się ciężar, moja osobista odpowiedzialność za to, co uznaję za prawdę. Nie ma już onych, jest tylko ja. Nie ma alibi. W gąszczu słów, które nas otaczają, łatwo zgubić sens i odpowiedzialność. Czy potrafimy odnaleźć drogę powrotną do jasności myśli i uczciwości debaty? A może skazani jesteśmy na wieczne błądzenie w labiryncie interpretacji, gdzie każdy ma swoją prawdę, a nikt nie ponosi za nią odpowiedzialności?